Teraz mnie słychać? A więc jeszcze raz bardzo gorąco was witam, moi drodzy. Rozważanie Bożego Słowa, ale tak naprawdę to z rozważaniem Bożego Słowa mamy do czynienia już od prawie godziny. Od samego początku, bo gdybyśmy się tak słuchiwali, na pewno to robimy i zastanawiali się nad treścią pieśni, które śpiewamy, to albo one zawierają wersety z Bożego Słowa, albo opiewają prawdy, które wynikają z Bożego Słowa. Więc tak naprawdę ciąg dalszy dzisiaj rozważania Bożego Słowa, troszeczkę może w innej formie, nie śpiewanej, tylko mówionej. I bardzo dobrze, bo gdybym miał śpiewać, to przypuszczam, szybko byście opuścili to miejsce. Rozpoczniemy od psalmu 113. Jest to wyjątkowy psalm, też pod tym względem, że podczas wieczerzy paschalnych w Izraelu ten psalm był śpiewany. Było kilka psalmów właśnie, które z tej okazji były wyśpiewywane. I być może sam Jezus Chrystus z uczniami podczas wieczerzy paschalnej, gdy mamy taką informację, odśpiewano hymn, być może ten psalm wtedy był śpiewany. Tego nie wiemy. A więc otwórzmy nasze Biblię i przeczytamy psalm 113 w całości. Alleluja. Chwalcie słudzy Pana, chwalcie imię Pańskie. Niechaj imię Pana będzie błogosławione odtąd aż na wieki, od wschodu słońca aż do zachodu. Niech imię Pańskie będzie pochwalone. Pan jest wywyższony nad wszystkie narody. Chwała Jego sięga nad niebiosa. Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię? Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami ludu swego. Sprawia, że niepłodna ma dom. Jest matką cieszącą się dziećmi. Alleluja. Słuchajcie, niezwykły psalm. On zaczyna się od słowa Alleluja i kończy się tym wezwaniem Alleluja. Ale nawet gdyby tak się nie rozpoczynał ten psalm, nie kończył, myślę, że tak naturalnie z naszego wnętrza to słowo by wypłynęło, bo tyle prawd w tym psalmie jest zawartych. Ja nie będę dzisiaj mówił na temat tego psalmu, tylko chciałem od niego rozpocząć, żeby na pewien aspekt tutaj waszą uwagę zwrócić. A więc ten psalm to jest 60 słów w języku hebrajskim, które pokazuje atrybuty Boga. Można powiedzieć w takim nawet w pewnej sprzeczności, bo jak można być taką istotą, która tu jest przekazana w tym oto psalmie. Psalmista, co on tutaj robi? Zachęca nas do uwielbiania Boga. To imię Pańskie, od którego dziś rozpocząłem, w tym psalmie wielokrotnie jest powtarzane, aby je wywyższać, aby je uwielbiać. Jak długo? Odtąd, aż na wieki. W jakim obszarze? Od wschodu do zachodu. Więc mam nadzieję, jestem tego pewien, że również my jako społeczność tamnogórska również jesteśmy w tym obszarze i dzisiaj wywyższamy Jego imię. Jesteśmy wdzięczni za to, co dla nas uczynił. Opisuje Boga, który nie jest ograniczony żadną przestrzenią. Ogrom ziemi, ogrom nieba, ogrom wszechświata, nie jest w stanie go ogarnąć, nie jest w stanie go zamknąć. Psalmista mówi o jego wielkości, o jego potędze, o jego majestacie. To jest coś wyjątkowego, że to jest taki wspaniały, wielki Bóg. Zadaje pytanie, któż jest jak Pan, Bóg nasz? Jest to pytanie retoryczne. Nie ma nikogo, kto by mógł dorównać jakimkolwiek ułamku naszemu wspaniałemu Bogu. Więc można powiedzieć tak, nasz Bóg jest potężny, nic go nie ogranicza. Jest gdzieś daleko, poza niebem, poza ziemią. Można powiedzieć niedostępny, nie można go ogarnąć. Ale to, co jest niezwykłe w tym psalmie, to jest pokazany Bóg, który jest wielkim Bogiem. Ponad ziemią, ponad niebem, ponad wszechświatem. Ale jest również Bogiem, który jest tuż obok. Obok ciebie i mnie. To jest niezwykłe. Że łączy, można powiedzieć, skrajne rzeczy. Gdzieś niedostępny daleko, ale również bardzo blisko. Psalmista opisuje Boga, który coś czyni. Czytaliśmy, że ten wszechmocny Bóg, który jest gdzieś daleko, pochyla się. Pochyla się. Patrzy w dół. Widzi niebo. Widzi ziemię. My, żeby spojrzeć na niebo, musimy spojrzeć ku górom, ku górze. Bóg, żeby spojrzeć na niebo, patrzy w dół. Kogo On szuka? Na co On patrzy? W Biblii mamy wiele fragmentów opisujących, na co Bóg spogląda. Jakiego człowieka szuka? Tutaj psalmista skupia się na pewnej grupie ludzi zapomnianych, opuszczonych, niedocenionych. Psalmista mówi, że ten wspaniały, wielki Bóg pochyla się, aby zobaczyć ubogiego, aby zobaczyć nędzarza, aby zobaczyć niepłodną kobietę i zmienić ich życie, zmienić ich rzeczywistość. To jest coś wspaniałego, coś wyjątkowego. Bóg pochyla się i odmienia los ubogiego i nędzarza. Wyrywa go z tych śmieci. Tam w innym tłumaczeniu to on wyraz śmieci jest przetłumaczony jako gnój. Wyrywa i przestawia w całkowicie odmienne miejsce. Posadza wśród książąt swojego ludu. Obrót o 180 stopni. Zauważa niepłodną kobietę. Dobrze wiemy, jak w tamtym czasie w tej szerokości geograficznej była traktowana i oceniana kobieta, która ma zamknięte łono i nie rodziła. W pogardzie. Może wytykana palcami. Bóg tobie nie błogosławi, bo przecież dzieci są błogosławieństwem Bożym. Im więcej dzieci, tym większe błogosławieństwo. Takie było myślenie w tamtym czasie. A jeśli nie, no to jesteś pod przekleństwem. Może jest to jakaś kara, która ciebie spotyka. I takie kobiety były odsuwane na margines społeczny. I nie mogły chodzić z podniesionym czołem, z taką dumą, że jestem owocującą winnicą. Więc pochyla się nad takimi kobietami i znów, podobnie jak z tym ubogim i z tym nędzarzem, jest całkowicie zmieniana o 180 stopni. Czytamy, że ta kobieta jest matką cieszącą się w domu ze swoimi dziećmi. Jest niesamowite. Bóg, który jest daleko, Bóg, który jest obok ciebie, blisko i chce ci pomóc. Szczególną ma wrażliwość, miłosierdzie i miłość do tych, którzy są zapomniani, którzy są w potrzebie, którzy są niedoceniani, którzy są odrzucani. Bóg szczególnie na nich patrzy i chce odmienić ich los, ich życie o 180 stopni. A więc dzisiaj, moi drodzy, chciałbym was zaprosić, abyśmy się przyjrzeli pewnej rodzinie, która właśnie doznała w swoim życiu Boga, który jest opisany w psalmie 113, gdzie nastąpiła Jego interwencja, gdzie pochylił się nad losem rodziny, nad losem kobiety. A tą historię znajdziemy w Księdze Sędziów. To jest niezwykła, wyjątkowa księga, w której te losy, postępowanie narodu wybranego Izraela, można powiedzieć, możemy użyć takiego sformułowania, które może często też słyszeliśmy, że historia kołem się toczy. Jak najbardziej Księga Sędziów pasuje do tego określenia. Tam pewne wydarzenia cyklicznie się powtarzają. Jak gdyby coś zmieniają się lata, dekady, są inni bohaterowie, ale postępowanie narodu izraelskiego się nie zmienia. Odstępują od Boga. Robią zło w Jego oczach. Spotyka ich kara. Są ciemiężeni. Są w rękach innych narodów. Modlą się, stawiają się do Boga. Bóg im odpowiada w sposób taki, że wzbudza sędziego, który staje się ich wybawieniem i na jakiś czas ta Boża interwencja jest skuteczna. To znaczy, że znów przylgnęli do Boga, ale to jest krótkotrwała sytuacja. Znów po upływie jakiegoś czasu powracają do tych wcześniejszych praktyk i znów robią to, co Bogu się nie podoba, ponownie spotyka ich kara i tak się ta historia w skrócie w Księdze Sędziów, tak powiem, prezentuje. A my przyjrzymy się pewnemu wydarzeniu, które zapisane jest w 13 rozdziale Księgi Sędziów. Ten 13 rozdział zawiera niesamowity opis historii właśnie interwencji Bożej w pewnej rodzinie. Nie będziemy analizować całego rozdziału, dlatego że nie mamy tyle czasu, żeby to zrobić, ale skupimy się właśnie na skutkach tej Bożej interwencji. A więc 13 rozdział Księgi Sędziów, przeczytam najpierw pierwsze 3 wersety. Lecz Izraelici znowu czynili zło w oczach Pana. Pan więc wydał ich w rękę Filistyńczyków na 40 lat. A był pewien mąż w Sorea z rodziny Danitów imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej: oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Na razie na tym się tutaj zatrzymajmy. A więc widzimy, że te pierwsze 3 wersety właśnie pokazują tą prawdę. Jest to akurat trudny okres w historii Izraela. Jest to czas, gdy spotyka ich kara, ponieważ odstąpili od Boga. Robili zło w Jego oczach, tak tutaj jest nazwane. Więc Bóg też patrzy nie tylko dla ubogiego, ale też widzi zło, które na ziemi jest dokonywane. Spotyka ich kara na 40 lat. Więc trudny okres, dramat dla narodu izraelskiego. Ale w tym samym czasie jeszcze jest dramat w pewnej małej rodzinie. Jak gdyby podwójne skumulowanie dramatu. Dramat całego narodu izraelskiego, który jest w rękach Filistyńczyków, ale również dramat w rodzinie Manoacha, ponieważ jego żona jest niepłodna. Już nie będę powtarzał, jak była traktowana kobieta w tamtym czasie, jeśli nie miała dzieci. I widzimy tutaj ten podwójny dramat całego narodu i dramat w tej rodzinie. Ale Bóg, to jak czytaliśmy w Psalmie 113, interweniuje, patrzy, zauważa i następuje jego reakcja. Tej kobiecie ukazuje się anioł pański. Też niezwykła historia, jeśli chodzi o Stary Testament. Jest tu wiele wspólnych cech, ale też o tym nie będziemy mówić. Podobnie jak anioł ukazuje się Marii przy narodzeniu Jezusa Chrystusa, są nawet bardzo podobne sformułowania, zwroty tutaj użyte. I ten oto anioł, i to będzie temat dzisiaj mojej usługi, właśnie ten fragment 3 rozdziału. Ten anioł wypowiada Boże poselstwo, jest Bożym głosem dla tej kobiety w tej trudnej dla niej sytuacji. I takie oto słowa są tutaj zapisane. Oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś. Przecież na pewno to nie była pierwsza sytuacja, gdzie ta kobieta te słowa słyszała. Jesteś niepłodna, nie rodziłaś. Może nie usłyszała tego od swojego męża, ale na pewno byli tak zwani przyjaźni ludzie, którzy nie omieszkali o tym wspomnieć i o tym mówić. Ale przecież to była prawda. To była prawda. Smutna, brutalna, ale prawda. Była niepłodną kobietą. I ten pierwszy komunikat, Boże Słowo, nie owija w bawełnę. Bóg nic nie lukruje, nie słodzi. Mówi prawdę na twój temat i na mój temat. Musimy tą prawdę przyjąć. Bóg mówi, oto jesteś niepłodna, nie rodziłaś. Ale Boże poselstwo na tym się nie kończy. Boże poselstwo zawiera nadzieję. Zawiera zmianę sytuacji o 180 stopni. Popatrzcie, jak dalej brzmi to poselstwo anioła. Ale poczniesz i porodzisz syna. Coś niesamowitego. Przecież to było marzeniem tej kobiety i jej męża. usłyszeć takie słowa, ale poczniesz, spełni się twoje marzenie i porodzisz syna. Więc zwróćmy uwagę na konstrukcję tej wypowiedzi. Najpierw słyszała ona prawdę o niej samej. Usłyszała prawdę o sytuacji, w której się znajduje, a później usłyszała prawdę skierowaną do niej. Co się za jakiś czas wydarzy? Jaki plan dla twojego życia ma Bóg? To jest coś wspaniałego dla mnie. Jestem bardzo podekscytowany, gdy to mówię, bo to jest prawdą do dnia dzisiejszego. Bóg mówi prawdę na twój temat takim, jakim jesteś. Ale od razu dla ciebie mówi, jeśli to wysłuchasz, przyjmiesz, dla ciebie jest nowa rzeczywistość, inna rzeczywistość. Nawet taka, o której nie marzysz. To ja dla ciebie mam przygotowane. Ale pomiędzy tymi dwoma skrajnymi wypowiedziami, nie rodziłaś, będziesz miała syna, jest taki może niepozorny wyraz. Trzy literki w języku polskim. Ale poczniesz i porodzisz syna. Chcę właśnie dzisiaj mówić, czym jest to Boże ale w naszym życiu. Jak ono wiele może zmienić w twoim życiu. A więc temat mojej usługi brzmi następująco. Ale, myślnik, które wszystko może zmienić. Teraz przyjrzyjmy się właśnie tej sytuacji, jaka ma miejsce w rodzinie Manoacha. Bóg interweniuje. Więc widzimy Boga w działaniu. Tego Boga, który jest opisany w psalmie 113. W tej oto sytuacji. Jesteś niepłodna, nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Boże ale zmienia rzeczywistość. Niesie nadzieję. Całkowitą odmianę. Jakże potrzebujemy w swoim życiu dostrzegać, stosować, używać tego Bożego ale, który jest dla naszego życia. My też, ja mówię teraz o sobie, być może wy również, bardzo często używamy tego słowa, tego spójnika ale. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, jak często je wypowiadamy. Ale czy ono jest takie samo jak to ale, które czytamy w tym tekście? Myślę, że nie. Że bardzo często to nasze ale, które mówimy, jest w formie takiego usprawiedliwienia albo wymówki. Na przykład, gdy ktoś może nas o coś poprosić, żebyśmy coś wykonali, coś zrobili, to może najpierw mówimy, ależ oczywiście, jak najbardziej, ale dzisiaj nie mam czasu. Ale pomógłbym ci, ale boli mnie kręgosłup. Bardzo często w takiej sytuacji używamy tego słowa, ale niby na początku dajemy do zrozumienia, że jesteśmy zainteresowani pomocą, ale tak naprawdę o motywacjach i o tym, jak myślimy o tym człowieku, ważniejsze jest to, co występuje po tym słowie ale. Tak naprawdę to nie chciałeś pomóc, tylko wybrałeś to słowo ale jako pewną wymówkę, ale nie tak jest z Bożym ale. I teraz przeczytajmy dalej, 4 i 5 werset 13 rozdziału. Anioł mówi dalej, na tych słowach nie kończy. Tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, gdyż oto poczniesz i porodzisz syna. Brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazrejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. A więc zobaczcie, od razu ta kobieta przyjęła to słowo, usłyszała od posłańca Bożego to, co ma wykonać i dowiedziała się, jaką rolę odegra ten obiecany syn, że będzie nazwany Bożym Nazrejczykiem i jego celem będzie rozpoczęcie procesu wybawiania Izraela, który jest w kryzysie, w dramacie w tym momencie, z ręki filistyńskiej. A chcę wam powiedzieć, że ten oto chłopiec, który za chwilkę się narodzi, nie tylko będzie błogosławieństwem dla rodziny Manoacha, że przyniesie im wiele radości, ale również Może co będzie ważniejsze, będzie błogosławieństwem dla narodu izraelskiego. Więc Bóg, interweniując w tą rodzinę, jak gdyby pomaga i przede wszystkim tej rodzinie, ale ten plan Boży jest szerszy. Ten oto Samson będzie miał zadanie do wykonania, rozpoczęcie procesu wybawiania Izraela z ręki filistyńskiej. Zobaczcie, gdy rodzice to słyszą, gdy ta kobieta to słyszy, przejmuje się tym, ona to przyjmuje. Od razu, jak dzieli się z tym poselstwem ze swoim mężem. I chciałbym teraz waszą uwagę zwrócić na to, jaką ci rodzice przyszli, przyjmują postawę, jak reagują, jak w tym momencie się zachowują. Ja tutaj zauważam, to też jest taką dla nas taką wskazówką, wielkie zaangażowanie, wypełnienie tego Bożego powołania w tym momencie, zarówno matki, jak i ojca. Gdy tylko Manoach, czyli mąż tej kobiety, się o tym dowiedział, o tym spotkaniu, uwierzył w to i pierwszą rzeczą, jaką ten człowiek robi, to modli się. To modli się. Jak się modli? 8 werset nam o tym mówi, tego samego rozdziału. Wtedy modlił się Manoach do Pana tymi słowy. O Panie mój, niechaj ten mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie jeszcze raz do nas i niech nas pouczy, co mamy czynić z tym chłopcem, który ma się narodzić. Zobaczcie, jaka reakcja. Zaczyna od modlitwy. Widzi ten ogrom zadania, który jest przed nim. Słyszał, co to dziecko będzie w przyszłości miało do zrobienia. Widzi, jak gdyby podniosłość tej sytuacji i chce to wykonać jak najlepiej. Prosi Boga o pouczenie. A pouczenie? Pouczenie czego? Co mamy zrobić z tym chłopcem? Co mamy wykonywać z tym darem, który od Boga otrzymamy? Przecież nie mamy żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Co mamy zrobić? Dalej Bóg odpowiada na tą modlitwę i mąż Boży, Boży posłaniec, pojawia się po raz drugi. I od 12 wersetu możemy przeczytać tak, gdy już spotkał się z tym posłańcem Bożym. I rzekł Manoach, gdy się więc spełni Twoje słowo, to jaki ma być sposób życia tego chłopca i co ma robić? Anioł Pański odpowiedział Manoachowi, niech się kobieta wystrzega wszystkiego tego, o czym jej powiedziałem. Niczego, co pochodzi z winorośli, niechaj nie je. Wina i mocnego napoju niech nie pije. Niczego nieczystego niech nie je. Niech przestrzega wszystkiego, co jej nakazałem. Zobaczcie, ponowienie tej sytuacji. Gdy spotyka się z tym posłańcem Bożym, Bóg odpowiada na modlitwę, wysyła jeszcze raz tego posłańca i widzimy, że ten Manoach zadaje bardzo podobne pytanie. Jaki ma być sposób życia tego chłopca i co mamy robić? Więc widzimy, jakie on ma tutaj podejście. Chce jak najlepiej wykonać to zadanie. Chce zapewnić wszystko, co właściwe, aby temu chłopcu od samego początku zapewnić wszystko, aby wykonał to zadanie. Co prawda, tutaj w tekście biblijnym nie mamy żadnej informacji, że ten anioł pański jakieś pouczenie daje albo jakieś wskazówki wychowawcze. Natomiast anioł pański podkreśla to, co usłyszała ta kobieta. Po raz kolejny czytamy, czego ta kobieta ma się wystrzegać. Co ona ma teraz w czasie oczekiwania na poród, co ona ma wykonywać? To jest jedyny taki przypadek w Biblii, gdzie kobieta w czasie oczekiwania na dziecko, Biblia, Bóg mówi, masz niczego nie pić, nie jeść, co było z winorośli, nie dotykać się niczego nieczystego, ponieważ dziecko, które się urodzi, będzie Nazyrejczykiem od urodzenia. Gdybyśmy przeczytali 4 Księgę Mojżeszową, 6 rozdział, 1-6 wersetów, nie będziemy tam sięgać, ale jeśli ktoś chce, proszę przeczytać. Tam są opisane wytyczne związane ze ślubem Nazyreatu. I tam jest, możemy znaleźć informację, co ma zrobić kobieta bądź mężczyzna, jeśli chce Panu tę służbę złożyć. To jest osoba dorosła, która samodzielnie, świadomie podejmuje decyzję tego ślubu na jakiś okres czasu. A gdy minie ten okres czasu, to jest wolna od tego ślubu. Może powrócić do normalnego postępowania, normalnych czynności. Tutaj ta sytuacja jest jakże odmienna, jakże jest wyjątkowa. Tego wina i mocnego napoju to już ma nie pić ta kobieta. Ona ma tego nie dotykać. Zobaczcie. Do krwoobiegu, do łona matki, w której rozwija się Boże dziecko, ma nie dotrzeć ani jedna kropelka, promil krwi, alkoholu. Zobaczcie. Jedyny taki przypadek w Biblii. Jaką wielką wagę i rangę Bóg do tego przywiązuje, że ta kobieta w tym okresie oczekiwania na dziecko, to jak gdyby ona miała te śluby złożyć. Biblia mówi, że Samson będzie Bożym Nazrejczykiem od urodzenia. Ale w tej sytuacji możemy zaryzykować inne stwierdzenie, że Bożym Nazrejczykiem od poczęcia, bo będąc w łonie matki już był wolny od tego. Ale teraz przyjrzyjmy się tak króciutko dzieciństwie Samsona i czy ci rodzice wypełnili to powołanie, wypełnili to zadanie, czy zapewnili też właściwy rozwój tego dziecka. Przeczytam teraz 24 i 25 werset 13 rozdziału. I porodziła ta kobieta syna i nazwała jego imię Samson. A chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. I zaczął działać w nim duch pański po obszarze zamieszkałym przez Danitów między Sorea i Esztaol. Więc mamy tutaj bardzo istotną informację opisującą dzieciństwo i dorastanie Samsona. Biblia używa tutaj niezbyt często występującego zapisu takiego, że chłopiec rósł, wzrastał i Pan mu błogosławił. Jakże można powiedzieć niewiele informacji, ale jak dużo mówiących. Drodzy rodzice, gdybyśmy mieli sobie wybrać jakiś fragment Bożego Słowa, który miałby opisywać Twojego syna, Twoją córkę, czy nie wybralibyśmy tego fragmentu? A moje dziecko wzrasta i Pan mu błogosławi? Czy to nie byłoby wystarczające? Myślę, że spokojnie byśmy chcieli, aby te słowa charakteryzowały nasze dzieci. Chłopiec rósł. A więc Samson rozwija się prawidłowo. Pod każdym względem. Fizycznym, umysłowym, duchowym. I Pan mu błogosławi. Jak wiele razy to słowo może wypowiadamy, życząc komuś, niech Pan ci błogosławi. Bardzo często. Mam nadzieję, że to nie jest tylko jakiś slogan, że my jako ludzie wierzący wypadałoby, żeby coś takiego powiedzieć albo na kartce z życzeniami umieścić, ale to błogosławieństwo Boże to jest naprawdę wszystko, co dobre. Wszystko, co najlepsze, co Bóg ma dla ciebie i dla mnie. Jest zdrowy. Jako rodzice bardzo mocno przeżywamy, gdy nasze dzieci są chore. To nie jest tak, że gdy dziecko choruje, to ono choruje. Gdy choruje dziecko albo członek rodziny, to choruje cała rodzina. Taka jest prawda. Wszystko wtedy jest podporządkowane jednemu, aby pomóc. Tak zaplanować dzień, tygodnie, aby w jakiś sposób zmniejszyć ból choroby. A gdy to nie jest katar, to nie jest ból żołądka, ból głowy, tylko choroba przewlekła, poważna, zagrażająca życiu. To nie jest to łatwe. I wiem, o czym mówię. Rok temu, gdy... Wybacz, Pani, już o to powiem. Rok temu, gdy dowiedzieliśmy się, że u niego wykryto nowotwór złośliwy, że czekają go dosyć inwazyjne terapie, chemioterapia, naświetlania. Tu jeszcze jest ostatni rok studiów, praca magisterska. To był szok. Nikt tego się nie spodziewa, prawda? Ale w takich sytuacjach tak naturalnie są pytania. Dlaczego? Panie, dlaczego? Ileż jeszcze? Przecież już tyle go spotkało. Teraz kolejna próba. 2 tygodnie temu była usługa o gigantach, o Goliatach. Tak, to jest prawda. To jest Goliat. To jest gigant. To był gigant. Nie chcę porównywać go z tym wcześniejszym, który miał miejsce 13 lat temu, gdy miał amputowaną nogę, bo nie o to chodzi. Ale paskudny przeciwnik. Wredny przeciwnik. Gigant. I wiecie co? Nie chcę epatować was moją rodziną i problemami, z jakimi się borykaliśmy, ale chcę z tego miejsca... Dzięki bardzo. Ale chcę z tego miejsca złożyć świadectwo. Bogu oddać chwałę. Przepraszam. Byliśmy teraz w czwartek, 10 lipca w Centrum Instytucie Onkologii w Gliwicach na takiej kontrolnej wizycie, gdzie miała być omawiane wyniki ostatniego badania PET, które miało potwierdzić skuteczność tych terapii, które zostały jemu zlecone. I usłyszeliśmy radosną wiadomość. Jest czysty. To znaczy, że tych komórek rakowych nie ma. Na tą chwilę, ja wierzę, że nie tylko na tą chwilę, że ich nie będzie. I z tego miejsca chcę Bogu oddać chwałę, że taka wspaniała wiadomość. Byłeś chory, ale jesteś zdrowy. Dziękuję Bogu za to. Chociaż nie był to łatwy okres, ale dziękuję Bogu. Chciałem z tego miejsca wam to przekazać, tą wspaniałą, cudowną wieść, jakiego mamy wspaniałego, wielkiego i cudownego Boga, który wie lepiej i wszystko ma pod swoją kontrolą. Chociaż gdy przechodzimy przez doświadczenia, przez próby, to jak gdyby ta prawda troszeczkę nam umyka, czy faktycznie Bóg ma wszystko pod kontrolą, ale po pewnym czasie szybko jesteśmy z tego błędu wyprowadzeni. Tak, Bóg wszystko ma pod swoją kontrolą. Chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. Powiedziałem, że takie sformułowanie nie występuje zbyt często w Biblii. Podobną ocenę możemy przeczytać o dzieciństwie, jaki miał Jezus Chrystus w Ewangelii Marka. Ale równie bardzo podobne słowa są opisane o innym dziecku, o Samuelu. Otwórzmy pierwszą księgę Samuela. Na drugim rozdziale od razu przeczytam 2 wersety, żeby później już tam nie zaglądać. To będzie 2 rozdział i 26 werset, a później 3 rozdział i 19 werset. A więc posłuchajcie. Ocena czy opis tego dziecka. A pacholem Samuel stale wzrastało i było miłe zarówno Panu, jak i ludziom. I 19 werset 3 rozdziału. I rósł Samuel, a Pan był z nim i żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. Widzimy to podobieństwo? I rósł Samuel i Pan był z nim, i Pan mu błogosławił. A gdybym wam zadał teraz pytanie, na pewno znacie odpowiedź na to pytanie. A kim była mamusia Samuela? Jak miała na imię? I z jakim problemem się borykała przez długi okres swojego życia? Co wiemy o tej kobiecie? Nazywała się Anna i była niepłodna. I nawet w Biblii mamy wiele informacji, ile przykrości, upokorzenia doznawała ta kobieta właśnie w tym czasie, gdy inna żona Elkany miała dzieci. Jak wytykała ją palcami, jak ją wyśmiewała, jak przeżywała ona trudne chwile. I wspaniały Bóg, który jest opisany w Psalmie 113, pochyla się, otwiera jej łono, pojawia się Samuel i nie tylko on jest radością z macierzyństwa dla tej kobiety, ale jakim jest błogosławieństwem dla narodu izraelskiego. Jest bardzo podobny schemat działania Bożego, jak w przytoczonym przykładzie z Samsonem. Nie tylko błogosławieństwo dla Anny i Elkany, który bardzo kochał swoją żonę, ale jakie wielkie zadanie i rolę, którą Samuel miał wykonać dla narodu izraelskiego. Widzimy go, gdy namaszcza na króla Saula. Widzimy, gdy namaszcza Dawida. Gdy jest tym Bożym głosem, tą taką doradczym głosem, głosem rozsądku. I gdybyśmy tak przestudiowali całą historię Samuela, to powiedzielibyśmy, bardzo Biblia pokazuje go w pozytywnym świetle. Trudno znaleźć jakieś jego uchybienie opisane w Bożym Słowie. Tak Bóg opisuje tego Samuela, Samsona. Był radością dla rodziny, co prawda na krótki okres, bo obiecała Bogu, że gdy wysłuchała modlitwy, to odda na służbę Samuela i to uczyniła, ale również przede wszystkim dla całego narodu izraelskiego. Podobnie jak Samson. Ale żeby zakończyć wątek Samsona, słuchajcie, to przyjrzyjmy się jeszcze temu 25 wersetowi. To nie tylko to, że chłopiec rósł i Pan mu błogosławił, ale działo się jeszcze coś więcej. Dowiadujemy się, że zaczął działać w nim Duch Pański po obszarze zamieszkałym przez Danitów między Sorea i Esztaol. Ten czasownik działać, słuchajcie, możemy dodatkowo jeszcze sobie tak przetłumaczyć, jak wepchnąć, przymusić, pobudzać, przynaglać, popychać. A więc Duch Pana zaczyna pobudzać Samsona do działania. Do jakiego działania? Do rozpoczęcia procesu wybawiania Izraelitów z ręki filistyńskiej. I tam jeszcze jest taki dodatek, że ten Duch Pański pobudza go po pewnym obszarze. Czyli są pewne granice działania, które Bóg wyznaczył Samsonowi. W pewnych granicach. I to jest również prawda, która dla nas, którą dzisiaj możemy czerpać, że każdy z nas ma jakąś działkę, jakiś obszar, w którym Boże powołanie ma być wykonane. Są różne służby, różne działania, różna praca jest do wykonania. Nie ma ludzi od wszystkiego. Każdy ma jakiś obszar, trzeba go rozpoznać. Jaki Bóg dla mnie przeznaczył obszar działania. Samson wiedział, jaki to jest obszar działania. Ale czy ty wiesz, jaki to jest twój obszar działania, którym Bóg, do którego Bóg ciebie przeznacza, abyś wykonywał jego dzieło? A więc kończąc wątek Samsona, można powiedzieć tak. Boża interwencja, która przyniosła radość rodzinie Manoacha, szczególnie żonie, że cieszyła się z tej radości bycia matką, mogła doznać, czym jest macierzyństwo, ale również Izrael dostał nowego sędziego, który rozpoczyna proces powrotu do Boga. Takich Bożych ale w Starym Testamencie naprawdę jest dużo. Ale żeby przejść do Nowego Testamentu, to tak tylko chciałbym w tym momencie tak delikatnie zasygnalizować jeszcze historię Józefa starotestamentowego. Bardzo lubię tę postać. Nie dlatego, że to jest mój imiennik, ale dlatego, że jest tak bogato opisana w pierwszej Księdze Mojżeszowej i tyle prawd biblijnych jest tam zawartych, a przede wszystkim jest pokazane, co nas spotka, jeśli przyjdziemy do Jezusa Chrystusa. Bo Józef jest typem wskazującym na Jezusa Chrystusa. Ja chciałbym tylko przeczytać jeden werset, który kończy, można powiedzieć, w jakiś sposób ten niesamowity opis jego historii. Moment, gdy już spotyka się ze swoimi braćmi i tam znów zobaczymy, czy usłyszymy to Boże, ale które zmienia rzeczywistość, zmienia wszystko. To jest 50 rozdział i przeczytam tylko 20 werset. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, to mówi Józef do swoich braci, ale Bóg obrócił to w dobro. Chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Zobaczcie, jaka podobna konstrukcja. Wyknuliście zło. To było prawdą. Od samego początku bracia Józefa knuli zło. Najpierw pojawiła się zazdrość. Ta zazdrość zrodziła nienawiść. Nienawiść zrodziła myśli, żeby go zabić. Co prawda go nie zabijają, wrzucają do studni, zostaje sprzedany, szaty rozszarpują, pomazują krwią jakiegoś zwierzęcia i oddają rodzicom. Józef nie żyje. Został pożarty przez dzikie zwierzę. Już go nie ma. I rodzice przez kilkadziesiąt lat żyją w świadomości, że Józefa nie ma. Zadam wam pytanie. Jak na imię miała mamusia Józefa? I z jakim problemem się ona borykała? To była Rachela. Bezpłodna Rachela. Widzimy to podobieństwo? Samson, Samuel, Józef. To jest ciekawe, że akurat Bóg wybiera taką sytuację rodzinną, że jest niepłodna kobieta, żeby wzbudzić kogoś, kto będzie błogosławieństwem dla rodziców, ale jego plan sięga o wiele dalej. Wiemy, co zrobił Józef. Jakie było jego zadanie? Co miał przygotować? Co miał zrobić? Był wybawicielem dla Izraela w tym czasie głodu. To właśnie Józef, ten zgnębiony, znienawidzony, sprzedany, żyjący w niewoli, ale zawsze wierny Bogu, zrozumiał w pewnym momencie, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Może tego nie zrozumiał, gdy leżał w wyschniętej studni. Może zadawał pytanie, dlaczego Panie, co ja tutaj robię? Może wtedy jeszcze o tym nie wiedział. Tak często jest, że gdy przechodzimy doświadczenia, nie wszystko od razu wiemy, bo ogrom nas przytłacza. Ale w pewnym momencie Józef zrozumiał. To wszystko działo się z Bożej inicjatywy, ponieważ Bóg miał taki plan. Ale zwróćcie uwagę, Rachela, niepłodna kobieta, na pewno też była palcami wytykana. Inne żony Jakuba, a my mamy dzieci. A ty nie? Też było jej przykro. I wiemy, gdy się pojawił Józef, jaką to było wielką radością dla niej i dla samego również Jakuba. I dla mnie ten opis, czy ta scena, gdy następuje to przebaczenie, jest wielce wymowne. Piękny opis, jaką siłę niesie, jak uwalnia prawdziwe, szczere przebaczenie. I właśnie to szczere przebaczenie mogliśmy zobaczyć w postawie Jezusa Chrystusa. Aż tak szczere, że jego bracia w to nie mogli uwierzyć, że tak naprawdę może on postąpić. Przecież tyle zła mu zrobiliśmy, a on tak nam przebacza. Tak od tak właśnie. Tak od tak. Chyba 7 lat temu to było, jako szkółka niedzielna, też przedstawiliśmy tą historię w formie takiej teatralnej. Zapewne gdzieś na YouTubie to można zobaczyć. Zachęcam, żeby sobie przypomnieć. Też w jednym celu, aby zobaczyć, jak przez te 7 lat nasze dzieci się zmieniły. Jak możemy zobaczyć ich wzrost i dziękować Bogu za to, że tak pięknie się rozwijają. A więc Boże ale, jakże ono jest inne od tego, które często my wypowiadamy. Najpierw Bóg powiedział, jesteś niepłodna i nie rodziłaś. A następnie mówi, ale poczniesz i porodzisz syna. Na początku pokazał tej kobiecie prawdę, w jakim momencie, w jakiej sytuacji jesteś. Tak często jest, że Bóg też do nas chce mówić i pokazać nam prawdę o nas samych. Co w danym momencie robisz? Dlaczego tak się zachowujesz? To może nie być radosna wieść, może być smutna, ale prawdziwa. Bóg chce powiedzieć prawdę na twój temat. Z jakimi problemami się borykasz? Co przeżywasz? Dlaczego czegoś nie robisz? Dlaczego nie owocujesz? Dlaczego jesteś wycofany? Albo dlaczego tak długo się zmagasz z grzechem? To może być bolesne, ale musimy to przyjąć. To możemy usłyszeć w różny sposób. Możesz to usłyszeć czytając Boże Słowo. Możesz to usłyszeć na przykład z takiego kazania jak dzisiaj. Możesz to usłyszeć z ust brata czy siostry, który pewne słowa do ciebie skieruje. Ale czy je wtedy przyjmiesz? Czy uznasz je za prawdziwe? Czy faktycznie tak siebie będziesz oceniał? Czy dalej będziesz żył w takiej pewnej nieświadomości? Ale Bóg również powiedział o tej kobiety, ale poczniesz i porodzisz syna. To jest ta druga część Bożej prawdy skierowanej do ciebie. Jakie Bóg dla ciebie ma plany? Jakie ma zadanie? Co masz zrobić? Bóg chce zmienić twoją rzeczywistość. Chce zmienić o 180 stopni to, z czym się teraz zmagasz. Bo taki jest nasz Bóg. On nie tylko jest niedostępny, tak można powiedzieć, daleko gdzieś tam, nie. On jest niedaleko, ale jest również blisko, obok ciebie i obok mnie. Bóg może mówić tak do ciebie dzisiaj, jesteś słaby, ale we mnie będziesz mocny. Jesteś chory, ale ja daję ci uzdrowienie. Jesteś grzesznikiem, jesteś grzeszny, ale ja mogę dać ci oczyszczenie. Czy z tego skorzystasz? Czy to przyjmiesz? To jest ważne, aby usłyszeć tą pierwszą część, przyjąć ją i usłyszeć, zrozumieć i uchwycić się tego, co Bóg do nas chce powiedzieć w tej drugiej części. Musisz usłyszeć prawdę o sobie samym i usłyszeć prawdę, jaką Bóg kieruje do ciebie, co chce zmienić w twoim życiu. I teraz na zakończenie chciałbym powiedzieć króciuteńko, chociaż powinienem najwięcej na ten temat powiedzieć, o największym Bożym ale, które wierzę stało się twoim i moim udziałem. A to największe Boże ale, które zmienia życie, zmienia rzeczywistość, to jest Jezus Chrystus. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list Pawła do Rzymian. 6 rozdział i 23 werset. Przeczytam ten werset z tłumaczenia Biblii UBG. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. To jest cały czas to Boże ale. To najważniejsze ale. Każdy z nas jest grzesznikiem. Nie ma nikogo, kto by był wolny od tego grzechu. W liście do Rzymian, w 3 rozdziale, 23 wersecie czytamy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy, to znaczy każdy, ja i ty, niezależnie od tego, jakie masz mniemanie o sobie, niezależnie od tego, jak siebie oceniasz, może porównując z innymi w pracy, z sąsiadami, oni to i to robią, ja tego nie wykonuję, ja nawet na to nie patrzę, ja jestem dobry człowiek, nie taki jak tamci, jak inni. to chcę ci powiedzieć, Bóg, Biblia na twój temat mówi tak, jesteś grzesznikiem. To może jest brutalna prawda, smutna, bolesna, ale taka jest prawda Bożego Słowa. Ale jest szansa zmienić tą sytuację. Ty jak ten ubogi, ty jak ten nędzarz został z tych śmieci wyrwany, przestawiony do stołu z książętami. Tak samo ja i ty. Nasza sytuacja się może diametralnie zmienić. Możemy zostać przeniesieni z tego miejsca do wspaniałego, innego miejsca. W zeszłym tygodniu mogliśmy usłyszeć kazanie brata, którego znam od 40 ponad lat, na temat liny. Wiecie, mam takiego dosyć ulubionego wykonawcę muzycznego i on nagrał taką płytę 20 lat temu, nazywa się ona Lifeline, czyli linia życia, ale tak bardziej chodzi o to, o linę, która ratuje życie. I na okładce tej płyty jest taki oto wizerunek. Są ciemne chmury, jest zburzone morze i pływający mężczyzna z taką uniesioną ręką do góry, a z nieba zwisający sznur. I na tym się kończy. My nie wiemy, czy on się złapie tego sznura. Na tym jest koniec tej ilustracji. Ale ten utwór mówi o wielu powodach, które spowodowały, że my toniemy. A bez Jezusa na tej ziemi, jeśli będziesz, to prędzej czy później utoniesz. Ale najważniejsze przesłanie tego utworu jest takie, że to Jezus Chrystus jest tą liną. Ale musisz ją chwycić i trzymać, nie puszczać. To wtedy będziesz wyratowany. To jest to Boże ale, którego potrzebujemy najbardziej. Uchwyć się tej liny. Bo jeśli tego nie zrobisz, to utoniesz. Nie bądź jak pewna grupa, która jest opisana w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, 11 wersecie. Czytamy tak. O Jezusie Chrystusie, do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Czyli można go nie przyjąć. Można się tej liny nie uchwycić. Można z tego nie skorzystać. I myśleć, czy sobie dasz radę. Można. Mamy opis pewnej grupy, która nie skorzystała z tego. Przyszedł do nich. Jezus Chrystus przyszedł również do ciebie i do mnie. Ale oni nie skorzystali. A ty skorzystasz? A może chcesz być zaliczony do tej kolejnej grupy, o której czytamy w 12 wersecie. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Amen. To jest to wspaniałe ale. Cudowne ale. Tym, którzy go przyjęli. Moi drodzy, obojętnie w jakiej sytuacji jesteśmy, potrzebujemy cały czas Bożego ale dla naszego życia. Potrzebujesz Bożego ale, gdy jeszcze nigdy do Boga nie przyszedłeś, nie zwróciłeś się jako do swojego osobistego Zbawiciela. To jest pilna sprawa. Najbardziej tego potrzebujesz. Jeśli tego jeszcze nigdy nie zrobiłeś, ta lina cały czas jeszcze z nieba jest zwisająca. Można się jej uchwycić. Nie zwlekaj. Potrzebujesz tego. To może być dzisiaj. To może być na tym nabożeństwie. To może być w domu, gdziekolwiek. Ale decyzja należy do ciebie. Nie bądź jak ta grupa, która nie przyjęła tego. Ale również my, którzy już tego dostąpiliśmy, również na co dzień potrzebujemy Bożego Słowa, prawdy o nas samych. O nas samych. O tym, co robimy, jak to jest oceniane, żeby Bóg nam pokazał, jak gdyby prawdę naszego wnętrza, naszego serca dla nas samych. Żebyśmy to też przyjęli, abyśmy mogli pójść dalej do tego lepszego ale, do tej prawdy, którą Bóg ma dla nas. do tego nowego może powołania, do tego nowego miejsca, które mamy wykonywać dla Niego, cudownego, wspaniałego Boga. A jakiego mamy Boga? Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy na niebo i ziemię? Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami ludu swego. Sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dziećmi. Halleluja! Z tym słowem was zostawiam. Amen.